Do czego ludzie w dawnych czasach używali tych palantirów? Spytał Pipin zachwycony i zdziwiony, że otrzymuje odpowiedzi na tak wiele pytań i ciekawy, czy ten humor czarodzieja długo potrwa. Widzieli za ich pomocą na wielką odległość i mogli wymieniać z sobą myśli, odparł Gandalf. Dzięki temu przez długie wieki strzegli bezpieczeństwa i jedności Królestwa Gondoru. Rozmieścili po jednym krysztale w Minas Anor, w Minas Ithil i w Ortanku, w kręgu Isengardu. Najważniejszy palantir, panujący nad innymi, znajdował się pod gwiaździstą kopułą, dopóki nie zburzono Osgiliad, a trzy pozostałe w bardzo odległych krajach na północy. Dziś mało kto wie, gdzie mianowicie, bo tego żadna pieśń nie wyjawia. Lecz w domu Elronda powiadają, że te trzy przechowywano w Annuminas, na Amon Sul, na jednym z wieżowych wzgórz zwróconych ku Mithlondowi w Zatoce Księżycowej, gdzie szare okręty miały swoją przystań. Każdy palantir mógł nawiązać łączność z drugim palantirem, lecz tylko kryształ z Osgiliad panował nad wszystkimi jednocześnie. Okazuje się, że palantir z Ortanku przetrwał na miejscu po dziś dzień, ponieważ ta skała oparła się burzom dziejowym. Lecz sam wobec zaginięcia innych kryształów nie na wiele się zdał. Pokazywał jedynie maleńkie obrazy rzeczy odległych i czasów zamierzchłych. Niewątpliwie był użyteczny Sarumanowi, ale to go nie zadowalało. Sięgał poprzez palantir wzrokiem coraz dalej, aż dosięgnął Barad-dûr. W ten sposób wpadł pod władzę Saurona. Kto wie, gdzie podziały się palantiry Gondoru i Arnoru? Strzaskane, zakopane pod ziemią, czy może zatopione w głębinach? Lecz jeden co najmniej dostał się w ręce Saurona, który posługuje się nim do własnych celów. Przypuszczam, że to jest kryształ z Minas Ithil, bo tą fortecą od bardzo dawna zawładnął i przeobraził ją w siedlisko zła, zwane teraz Minas Morgul. Łatwo wyobrazić sobie, jak się stało, że zabłąkane oczy Sarumana trafiły do pułapki, z której już nie mógł się wyrwać. Jak z dala nim kierowano, najpierw perswazją, a jeśli nie skutkowała perswazja, postrachem. Nosił wilk, ponieśli wilka. Sokół wpadł w szpony orła, pająk uwikłał się w stalowej sieci. Ciekaw jestem, od jak dawna był już zmuszony zgłaszać się regularnie za pośrednictwem palantiru do apelu i po rozkazy. Od jak dawna kryształ Ortanku tak ściśle był połączony z Barad-dûr, że ktokolwiek w niego spojrzał, jeśli nie oparł się niezłomną siłą woli, przenosił się błyskawicznie myślą i spojrzeniem do twierdzy czarnego władcy. A jak ten kryształ przyciąga? Czyż sam nie zaznałem jego siły? Nawet w tej chwili kusi mnie, żeby wypróbować potęgę mojej woli, przekonać się, czy nie zdołam go wyrwać spod władzy nieprzyjaciela i skierować tam, gdzie pragnę, ponad morzami wody i czasu, zobaczyć piękny Tirion, poznać niezgłębioną mądrość Feanora i podpatrzeć mistrzostwo jego ręki przy pracy, ujrzeć świat z tamtych dni, kiedy kwitło białe i złote drzewo. Gandalf westchnął i umilkł. Szkoda, że wcześniej tego wszystkiego nie wiedziałem, rzekł Pipin. Nie miałem pojęcia, co robię. Owszem, pewne pojęcie miałeś, odparł Gandalf. Wiedziałeś, że postępujesz źle i głupio. Nawet mówiłeś to sobie, ale sam siebie nie chciałeś słuchać. Ale ja nie powiedziałem ci o tym wcześniej, dlatego że dopiero teraz, przed chwilą, rozważając wszystkie zdarzenia ostatnich dni, zrozumiałem jasno całą historię. Ale gdybym nawet przestrzegł cię zawczasu, nie uchroniłbym cię od pokusy, ani nie ułatwił jej odparcia. Przeciwnie, musiałeś sparzyć się, żeby zapamiętać, że płomień piecze. Dopiero teraz przestroga przed ogniem trafia ci do rozumu. Trafiła, przyznał Pipin. Choćby przede mną położono 7 kryształów, zamknąłbym oczy i schował ręce do kieszeni. Znakomicie, powiedział Gandalf. Tego się właśnie spodziewałem. Chciałbym jednak wiedzieć, — zaczął Pipin. — Litości! — wykrzyknął Gandalf. — Jeżeli na to, żeby cię oduczyć wścibstwa, muszę odpowiadać na wszystkie twoje pytania, nie będę miał już do końca życia czasu na żadne inne zajęcie. Cóż ty chcesz jeszcze wiedzieć? — Imiona wszystkich gwiazd i wszystkich stworzeń żyjących na świecie, całą historię Śródziemia, a także sfer nadniebnych i mórz rozłąki — zaśmiał się Pipin. — Oczywiście. Czy mógłbym chcieć mniej? — Ale nie spieszy mi się, nie żądam tego wszystkiego dzisiejszej nocy. Na razie interesuje mnie głównie czarny cień. Słyszałem, jak krzyczałeś, wysłannik Mordoru. Kto to był? Po co spieszył do Isengardu?
To był uskrzydlony czarny jeździec, Nazgul, odparł Gandalf. Chciał zabrać cię do czarnej wieży.
Ależ jego przecież nie po mnie wysłano?
Drżącym głosem spytał Pipin. Chyba nie wiedział, że to właśnie ja dorwałem się do...
Nie wiedział, rzekł Gandalf. Lotem ptaka z Barad-dûr do Ortanku jest 200 staj, a może więcej. Nawet Nazgul na przebycie tej drogi potrzebuje kilku godzin. Ale Saruman od dnia, w którym wyprawił orków na wojnę, nieraz pewnie zaglądał w kryształ i więcej jego tajnych myśli odczytano po drugiej stronie, niż zamierzał ujawnić. Wysłano posła, żeby zbadał, co Saruman robi. A po zdarzeniach ostatniego wieczora przybędzie, jak sądzę, następny wysłannik. I to niebawem. Zaciska się potrzask, w który Saruman nieopatrznie wsadził rękę. Nie ma jeńca, którego obiecał dostarczyć. Nie ma kryształu, a więc nie może ani zobaczyć, co się w oddali dzieje, ani odpowiedzieć na wezwania władcy. Sauron podejrzewa, że Saruman jeńca zatrzymał sobie i że uchyla się od spojrzenia w kryształ. Nie ułatwi to Sarumanowi rozmowy z posłem. Jakkolwiek bowiem Isengard leży w gruzach, on cały i żywy siedzi w nietkniętej wieży Ortang. Czy chce, czy nie chce? Wygląda w oczach Saurona na buntownika. A przecież odtrącił nasze propozycje, żeby tego właśnie uniknąć. Jak wybrnie z tych tarapatów? Nie mam pojęcia. Myślę, że póki siedzi w Ortanku, ma dość siły, żeby oprzeć się 9 jeźdźcom. Możliwe, że spróbuje oporu. Możliwe, że uwięzi Nazgula, albo przynajmniej zabije jego skrzydlatego wierzchowca. A wtedy Rohan niech drży o bezpieczeństwo swoich stadnin. Nie umiem przewidzieć, czy wyjdzie to nam na dobre, czy też na złe. Może waśń z Sarumanem pokrzyżuje lub nawet unicestwi plany nieprzyjaciela. Zapewne Sauron dowie się, że byłem w Isengardzie i stałem na schodach Ortanku z hobbitami uczepionymi mojej poły. Albo też, że dziedzic Elendila żyje i że był tam ze mną. Jeśli rohańska zbroja nie zmyliła oczu gadziego języka, mógł on zapamiętać Aragorna i tytuł, jakim się przedstawił. Oto czego najbardziej się lękam. Wiedz, że uciekając przed jednym niebezpieczeństwem, pędzimy na spotkanie drugiego, jeszcze groźniejszego. Każdy skok cienistogrzywego zbliża nas do krainy cienia, Peregrinie Tuku. Pipin nie odpowiedział, lecz otulił się płaszczem, jakby go nagle dreszcz przeszedł. A tymczasem szara ziemia umykała spod kopy trumaka. — Spójrz — powiedział Gandalf. — Doliny zachodniej bruzdy otwierają się przed nami. Wróciliśmy na drogę, która prowadzi ku wschodowi. Ta ciemna plama to wylot zielonej roztoki. Tam leży Aglarond i błyszczące pieczary. Ale o nich nie ja ci opowiem. Zapytaj Gimlego, a przynajmniej raz w życiu usłyszysz odpowiedź znacznie obszerniejszą, niż byś pragnął. Nie zobaczysz jednak pieczar, w każdym razie nie w tej jeszcze podróży. Zostawimy je wkrótce za sobą.
Myślałem, że zatrzymamy się w Helmowym Jarze, rzekł Pipin. Dokąd zmierzamy?
Do Minas Tirith, póki tej twierdzy może wojny nie ogarnie.
Ha! A daleko stąd do Minas Tirith?
Wiele, wiele staj, odparł Gandalf. 3 razy dalej niż do dworu króla Theodena.
a jego stolica znajduje się o 100 mil na wschód stąd w linii powietrznej, na przykład dla skrzydlatych posłańców Mordoru. Cienistogrzywy musi biec dłuższą drogą. Kto okaże się szybszy? Nie zatrzymamy się do świtu, to znaczy jeszcze przez parę godzin. Potem nawet niestrudzony cienistogrzywy będzie musiał odpocząć w jakiejś kotlinie górskiej. A może w Edoras? Radzę ci, prześpij się, jeśli zdołasz teraz usnąć. Kto wie, czy w pierwszych promieniach brzasku nie ujrzysz złotego dachu dworu Eorla, a za dwa dni zobaczysz fioletowy cień pod górą Mindoluiną i białe ściany wieży Denethora w blasku poranka. Naprzód, cienistogrzywy, pędź, mój dzielny, jak nigdy jeszcze nie pędziłeś w życiu. Jesteśmy już na twojej rodzinnej ziemi. Znasz tutaj każdy kamień. Pędź, bo cała nadzieja w pośpiechu. Cienistogrzywy podniósł łeb i zarżał głośno, jakby usłyszał trąby bitewne. Skoczył naprzód, skry sypnęły się spod podków, pruł ciemność nocy jak błyskawica. Zapadając zwolna w sen, Pipin miał dziwne wrażenie, jak gdyby Gandalf z nim razem zastygł w kamienną postać na posągu pędzącego konia, a świat cały uciekał im spod stóp w potężnym szumie wichru.